Dzień dobry, witam panią.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Zajmuje się pani między innymi przypadkami covidowymi i to tymi ciężkimi.
Tak, takimi pacjentami, którzy mają wszelkie wskazania, aby trafić do oddziału ratunkowego, czyli pacjentami z niewydolnością oddechową.
Czyli już trafiają pod respirator.
Nie zawsze. To są pacjenci z niewydolnością oddechową, którzy wymagają różnego rodzaju metod cenoterapii. W zależności od tego, w jakim stanie jest pacjent, staramy się dostosować te metody tlenoterapii do potrzeb pacjenta. Mamy kilka rodzajów metod, zanim podłączymy pacjenta do respiratora, dlatego że respirator w leczeniu tego wirusowego zapalenia płuc, do którego dochodzi w przypadkach COVID-19, no nie u każdego oczywiście pacjenta, ale u części niestety dochodzi do tego typu zapalenia płuc, bardzo ciężkiego zapalenia płuc. No jeśli to są chorzy, którzy wymagają podłączenia do respiratora, to jest to już bardzo ciężki stan pacjenta.
Powiedziała pani, że jest kilka metod. Tak. To znaczy, jakie to metody?
Najpierw próbujemy tlenoterapii biernej, ewentualnie wspomaganej respiratorem, ale jeszcze bez metod inwazyjnych, czyli jeśli tlenoterapia przy użyciu najprostszego cewnika donosowego nie jest skuteczna, niestety u większości tych pacjentów, którzy trafiają na SOR, ta technika nie przynosi efektu. Podłączamy wtedy większe przepływy tlenu, co też nie zawsze jest skuteczne, ale mamy dodatkowe urządzenia typu maska CPAP, tak zwana, lub pewnego rodzaju hełmy, które zakłada się na głowę pacjentom, ewentualnie urządzenie do wysokoprzepływowej terapii tlenowej. I w takich sytuacjach, gdy pacjentowi nie wystarcza tlen podawany przez taką tradycyjną maskę z rezerwuarem, podłączamy pacjentom tego typu urządzenia, aby wspomóc dostarczanie tlenu do krwi, gdzie kluczowym problemem tych pacjentów jest niestety hipoksemia, czyli niskie stężenie tlenu we krwi z powodu uszkodzenia bariery dyfuzyjnej w płucach, czyli uszkodzenia płuc na tyle, że to przenikanie tlenu jest utrudnione.
Jaki procent pacjentów poddawanych tlenoterapii później trafia jednak mimo wszystko pod respirator?
Z naszych obserwacji około 30% pacjentów, którym podajemy te wysokie przepływy tlenu, czy pacjentom, którzy oddychają przez maskę CPAP, wymaga jednak podłączenia do respiratora.
Czyli
rozwija się u nich ta niewydolność oddechowa.
Czyli intubacja, tak?
Wtedy jest intubacja, czyli założenie rurki do tchawicy, no i podłączenie do tej rurki respiratora i wentylacja przez rurkę intubacyjną, czyli już taka inwazyjna, typowa wentylacja za pomocą respiratora.
Czy pacjent jest usypiany na ten czas w śpiączce farmakologicznej?
Tak, na ten czas pacjent jest usypiany, ponieważ uśpienie pacjenta wiąże się też z wyłączeniem wszelkiego rodzaju odruchów obronnych pacjenta, któremu respirator i rurka intubacyjna zwyczajnie przeszkadza. Dlatego też my to nazywamy kłóci się z respiratorem, tak? Czyli respirator przeszkadza mu w oddychaniu i stąd pacjenci wymagają sedacji, analgezji, czyli leczenia przeciwbólowego, a niejednokrotnie przy ciężkim zespole ARDS, czyli przy tym zespole uszkodzenia płuc, wymaga nawet stosowania leków zwiotczających, czyli takiego całkowitego wyłączenia czynności oddechowej pacjenta, tak żeby tę czynność mogła przejąć maszyna, czyli respirator.
No ale ci, którzy trafiają pod respirator, to w jakim procencie jesteście im w stanie pomóc, a w jakim procencie niestety umierają?
Ta decyzja o podjęciu wentylacji mechanicznej, takiej klasycznej, czyli przy użyciu respiratora, rurki intubacyjnej, to jest trudna decyzja, dlatego że wiemy, że w około połowie przypadków niestety może się to skończyć dla pacjenta źle, może skończyć się to śmiercią. No i jeszcze jedną alternatywą, która istnieje, jest podłączenie krążenia pozaustrojowego. Natomiast no to są już sytuacje skrajnie ciężkie. To są pacjenci z skrajnie ciężkiej niewydolności oddechowej. Tak jak powiedziałam, śmiertelność w tej grupie jest duża.
Podłączenie ECMO to jest taka ostateczność.
Tak, to jest ostateczność.
No ale też sporo pacjentów, z tego co pani mówi, nie dożywa do tego momentu, że można jeszcze to krążenie pozaustrojowe podłączyć.
To zależy też od dostępności urządzeń do krążenia pozaustrojowego, ponieważ nie ma takiej ilości tych urządzeń, aby móc podłączyć wszystkim pacjentom, ale też nie wszyscy pacjenci spełniają kryteria podłączenia do tego urządzenia, bo podłączenie krążenia pozaustrojowego wiąże się też z kwalifikacją pacjenta, czy faktycznie to krążenie pozaustrojowe zwiększy szanse pacjenta na przeżycie, czy tak naprawdę będzie formą terapii, która nie będzie skuteczna, a wręcz szkodliwa dla pacjenta.
Pani docent, problem związany z tlenem, czy jest go dużo, czy macie jakieś zatrzymania w tym względzie?
Nie, na razie nie i mam nadzieję, że nie dojdzie do takiej sytuacji. Nasi kierownicy techniczni informowaliby nas o tym, gdybyśmy mieli problemy z zaopatrzeniem szpitala w tlen. Na chwilę obecną rzeczywiście to zużycie tlenu ogromnie wzrosło, ponieważ praktycznie każdy pacjent z niewydolnością oddechową, który do nas przyjeżdża, wymaga tlenu. Nawet tych chorych jest więcej niż zwykle, bo to jest, ta niewydolność oddechowa jest w obrazie choroby, tak? Więc każdy pacjent z COVID-19 czy z podejrzeniem COVID-19, który do nas przyjeżdża, to jest zwykle pacjent z niewydolnością oddechową. Jeśli jest to terapia z maską i z rezerwuarem, no to jest to 15 litrów, ale jeśli już włączamy terapię wysokoprzepływową, to jest 60 litrów na minutę.
A tamto to jest 15 litrów na minutę.
Tak, ta tradycyjna maska z rezerwuarem, którą można zastosować właściwie w każdym szpitalu, to jest 15 litrów na minutę.
Natomiast a taki pacjent w takiej masce, co jak długo jest?
Tyle, ile jest potrzeba. Tak długo, aż stan się poprawi, ewentualnie no, pogorszy na tyle, że wymaga zmiany metody. My już wiemy po paru godzinach takiej tlenoterapii, czy pacjent radzi sobie, czy dochodzi do poprawy utlenowania krwi, czy jednak nadal się utrzymują niskie wartości saturacji. No i po tych 2-3 godzinach już jesteśmy w stanie podjąć decyzję, czy ta maska wystarczy, czy jednak powinniśmy włączyć bardziej zaawansowane urządzenie, typu właśnie tej terapii wysokoprzepływowej.
Czyli 15 litrów razy minuta i tak. Każda minuta w godzinie razy kilka
tak.
godzin to
razy
nam daje...
x pacjentów, tak?
Tak.
I jednoczasowo.
To nam
obrazuje... A jeśli podłączymy wysokoprzepływową terapię, to jest to, tak jak powiedziałam, 60 litrów na minutę.
Czyli 4 razy więcej. To
tak,
nam obrazuje
tak.
tę ilość tlenu, którą potrzeba, żeby obsłużyć pacjentów.
Której nie zużywaliśmy nigdy.
Tak ciężkie są to przypadki, te zmiany w płucach?
Tak. Zmiany w przebiegu COVID-19 w płucach w związku z niewydolnością oddechową są poważnymi zmianami. Tu dochodzi do dużego uszkodzenia płuc.
I na zakończenie pytanie o SOR, czyli Szpitalny Oddział Ratunkowy w USK. Jak tam sytuacja wygląda?
Mamy trudności z przekazywaniem pacjentów, szczególnie pacjentów z zaawansowaną czy z ciężką niewydolnością oddechową. Ciągle brakuje stanowisk respiratorowych. Pacjenci na SOR-ze pozostają często naście dni wentylowani mechanicznie, ponieważ zwyczajnie nie mamy ich dokąd przekazać. Także zespół obok pacjentów wyjeżdżających na bieżąco, tak, transportowanych przez zespoły ratownictwa medycznego, dodatkowo musi jeszcze poświęcać czas i zaangażowanie pacjentom, którzy już u nas leżą, tak, których moglibyśmy gdzieś przekazać po to, żeby udrożnić co. Natomiast zwyczajnie z braku stanowisk my tych pacjentów nie mamy dokąd przekazać.
Z tego wniosek taki, że trzeba by było błyskawicznie tworzyć ośrodek dla ciężkich przypadków
covidowych. Stanowiska wentylacyjne, tak. Minimum stanowiska wentylacyjne pacjentom, którzy wymagają zaawansowanych technik tlenoterapii.
Czyli nie te 15 litrów, tylko już 60 litrów
więcej,
na minutę.
Tak, 60 litrów, intubacje, respiratory.
Czyli jednak bardzo ciężkie postacie.
Tak. Dotychczasowe intensywne terapie, w których zostały udostępnione łóżka pacjentom z COVID-19, są zajęte. Te łóżka są zajęte, te stanowiska są zajęte właściwie przez bardzo długi czas. Zapalenie płuc wywołane COVID-19 to nie jest choroba, która leczy się w tydzień. To jest choroba, która leczy się w miesiącach. W związku z tym, jeśli pacjent trafia na intensywną terapię, na to stanowisko intensywnej terapii, to wiemy, że to łóżko prędko się nie zwolni. No oczywiście zwalnia się wówczas, gdy też dochodzi do pogorszenia stanu pacjenta, no ale to nie jest ten scenariusz, na podstawie którego chcielibyśmy, żeby te łóżka się zwalniały. Nam po prostu tych łóżek wentylacyjnych brakuje w województwie.
Czyli błyskawicznie trzeba tutaj by było przyszykować wsparcie, żeby można było pomóc w tych najcięższych przypadkach.
Tak, tak jednocześnie, żeby udrożnić oddziały ratunkowe, które muszą być w gotowości przyjmowania kolejnych przyjeżdżających pacjentów. Zawsze pozostają nam chorzy po dyżurze, którzy są wentylowani mechanicznie, albo którzy są na terapiach wysokoprzepływowych. I tak z dyżuru na dyżur ta ilość chorych nam się zwiększa.
To ilu takich pacjentów jest na SOR-ze teraz?
Obecnie jest 6. Dzisiaj jednego udało nam się przekazać na oddział intensywnej terapii. No i z 2 pacjentów niestety nie żyje. Zmarli na SOR-ze w 12-13 dobie pobytu. ciągle ta śmiertelność jest wysoka u pacjentów wentylowanych mechanicznie.
I to jest duże obciążenie psychiczne?
Szczególnie jeśli dotyczy to ludzi w młodym wieku. W młodym wieku, w średnim wieku, ludzi, którzy są aktywni, czynni zawodowo. Tak, to jest duże obciążenie.
Aby takich doświadczeń było jak najmniej, dziękuję za rozmowę.
Ja też bym sobie tego życzyła. Dziękuję bardzo.
Do widzenia.
Do widzenia.